Przeczytajmy na początek jedno zdanie z Księgi Wyjścia. Druga Księga Mojżesza, trzeci rozdział, wiersz szósty. Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Myślę, że dzieci wiedzą, jak wygląda orzech włoski. To jest duże drzewo i ma takie ciekawe owoce. W zielonej skorupce jest brązowa, twarda skorupa, w środku jest jądro. I kiedy taki orzech pozostanie sam w sobie, to po pewnym czasie wyschnie. Ale kiedy posadzi się go do ziemi, to rośnie. Kiedyś czytałem taką historię o pewnym człowieku, który postanowił po 30 czy więcej latach odwiedzić swój dom rodzinny. I gospodarz tego domu, tam już mieszkał ktoś inny, pozwolił mu tam się porozglądać, żeby mógł powspominać swoje dzieciństwo. I tak chodził tu i tam, tu płynęła rzeczka, tu kiedyś się bawiłem. I patrzy, a tu takie wielkie drzewo. I przypomniał sobie, że wraz ze swoim ojcem te 30 czy 40 lat wstecz posadził orzecha. Teraz widzi takie wielkie drzewo z konarami, wiszące duże owoce. Potem mu się przypomniało, że na strychu mieli taką starą szufladę z takimi orzechami, które gdzieś tam się nagromadziły. I poszedł tam zobaczyć, rzeczywiście była. I w tej szufladzie było wiele takich starych orzechów. Otworzył jeden, drugi, trzeci. Wszystko puste, zeschłe. I to był człowiek wierzący, nasunęło mu tę myśl, co Pan Jezus powiedział, że jeśli to ziarno obumrze, wydaje wiele owocu, a jeśli pozostanie pojedynczym ziarnem, to po prostu nic z tego nie ma, jeśli nie obumrze. Gdyby Pan Jezus tylko chodził po tym świecie, po Jerozolimie, i wygłaszał nauki, nie byłoby wejścia do nieba. Dopiero przez jego śmierć to ziarno wydało owoc. Teraz możemy to przenieść na siebie. Mianowicie my, kiedy pójdziemy za Panem Jezusem, Słowo Boże to określa różnymi słowami, powtórne narodziny, nawrócenie, upamiętanie, to wtedy obumieramy. Stajemy się tym drzewem i to drzewo rośnie. Jest tak w naturze, że drzewo nie może nie rosnąć, ono po prostu rośnie. Wiemy, że w naszym duchowym życiu nie jest to takie automatyczne. To ten duchowy wzrost jest zależny od też i naszego własnego pragnienia. Ale w tym obrazie możemy widzieć, że Biblia mówi o takich ludziach, którzy są jak te owocujące drzewa. I Bóg po to też i pewnych ludzi stworzył czy wzbudził, żeby powiedzieć o swoim synu. Tu możemy stwierdzić, że sprawdza się to, co Pan Jezus powiedział, że te wszystkie pisma mówią o mnie. I kiedy był pierwszy człowiek, Adam, to ten Adam wskazywał na tego Mesjasza, Chrystusa, Odkupiciela, który miał przyjść. Pierwszy człowiek prowadził grzech, ten ostatni człowiek, Adam, ten grzech usunął. Abel, wskazanie na ofiarę, musiała być krew. Mamy Henocha, mowa o zabraniu do nieba. Abraham, ojciec który szedł wraz z synem na Golgotę. Wiara wbrew logice. To widzimy w osobie Abrahama. Izaak to jest Golgota. To jest to samo centrum tego gniewu Bożego. To widzimy w przykładzie życia Izaaka. Możemy w Jakubie widzieć duchowy wzrost, czy też to, że Pan Jezus jest pasterzem, jak Jakub prowadził tę rodzinę swoją, te 12 pokoleń, które z niego się wywiodło. Czy też Józef, który był szczególnie umiłowanym Jakuba, który miał nienawiść do świata i powiedział: zabierzcie stąd kości moje, kiedy umierał w Egipcie. Zobaczmy, jak on bardzo pragnął być w tej ziemi obiecanej, nawet jeśli był kimś w Egipcie. Ale o Józefie, czy jego osoba, czy doświadczenie z jego życia wskazuje też na łamanie chleba, co może nie tak łatwo zauważyć. Chciałem to miejsce wskazać, pierwsza Mojżesza, 40 rozdział i 14 wiersz. Tutaj Józef, wykładając sny, mówi do podczaszego: jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. Swoją drogą wiemy, że to się nie sprawdziło. Podczaszy zapomniał o nim. Ale to było celowe. Bóg chciał, żeby Józef nauczył się polegać na nim, a nie na podczaszym. Myślę, że w naszym życiu też żeśmy tego doświadczyli, kiedy ktoś nam coś obiecał, ale to się nie sprawdziło. I jeśli doświadczyliśmy tego, to wiemy o tym, że kiedy modlimy się, to Bóg działa. To nie nasze plany się sprawdzają, ale Boże działanie sprawia, że nasze życie idzie we właściwym kierunku. Ale wracając do tego fragmentu, widzimy, że mówi Józef: wspomnij o mnie, gdy będzie ci się dobrze powodziło. To jest coś, co my czynimy pierwszego dnia tygodnia. Wspominamy Pana, kiedy nam się dobrze powodzi. To mam na myśli nasz duchowy stan, zbawieni, oblubienica, oczekujący zabrania do nieba, posiadający Ducha Świętego, posiadający kompletne Słowo Boże w rękach. Jesteśmy ludźmi błogosławionymi. Nam się rzeczywiście duchowo dobrze powodzi. Tego nie mieli w poprzednich wiekach, co my mamy dziś. Czas łaski jest najlepszym czasem ze wszystkich. I teraz możemy wspominać Pana, kiedy nam się dobrze powodzi. Oczywiście Józef ostatecznie wyszedł z więzienia za sprawą też i wykładu snu Faraona. Tak już to była ingerencja samego Boga. Tak i my będziemy stąd zabrani, kiedy przyjdzie Pan. Ale dzisiaj chciałbym mówić nie o Józefie, nie o Abrahamie, czy nie o Mojżeszu, czy nie o Aaronie, ale o Izaaku, w którym możemy widzieć wiele dobrych lekcji dla naszego życia i z Bożą pomocą spróbujmy tak pokrótce wejrzeć w jego życie. Ostatnio słyszeliśmy coś o Abrahamie i mam na sercu akurat osobę Izaaka, żeby zacząć tak od początku. To byłby 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżesza. I przeczytam dwa zdania. Pierwsze, 15 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Jeszcze dalej. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Pan, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Widzimy męża Bożego Abrama, który bolał nad tym, że nie mógł mieć dzieci. I był już około 100 lat. I po ludzku rzecz biorąc, nie było już nadziei. I zobaczmy, Bóg wychodzi mu naprzeciw i mówi, zapłata twoja będzie sowita. I teraz zobaczmy, jaka szczera jest modlitwa tego człowieka. Cóż mi możesz dać? Aż dziwne, że tak do Boga można się zwrócić. Ale to też świadczy o tym, że możemy naprawdę szczerze zwracać się do Boga. I Bóg obiecuje mu syna. Mało tego, wyprowadza go na dwór, każe spojrzeć w niebo. Moglibyśmy częściej patrzeć w niebo. To nam daje wyobrażenie, jakiego mamy wielkiego Boga. Jakie jest mnóstwo gwiazd. Za czasów, kiedy Jeremiasz napisał te słowa, że niezbadane są niebiosa w górze, znane było może około 3000 różnych gwiazd nazwane. Za czasów Galileusza już było ich 300 tysięcy, obecnie nie wiem. To są prawdopodobnie miliony. Kto może policzyć gwiazdy? Ale Abram uwierzył. Tak będzie liczne twoje potomstwo. A to zacznie się od jednego. A więc wiedział, będzie miał syna. To przypomina mi moją osobistą historię, jeśli mogę coś takiego zdradzić. Moja mama po latach, kiedy nie mogła mieć dzieci, zaszła w ciążę. Miałem już wcześniejsze rodzeństwo i lekarz powiedział, pani nie urodzi. Musi pani usunąć. Było jakieś zagrożenie. Dostała leki na usunięcie i zaczęła nawet brać, ale się bardzo źle czuła. I poszła do księdza. I ksiądz mówi jej, niech pani tego nie bierze, niech pani go ofiaruje Bogu. Może będzie służył Bogu. I tak mama to zrobiła, uklękła w kościele i ofiarowała to dziecko Bogu. Tak Bóg sprawił, że w trudach, ale jednak poród był pomyślny, mama przeżyła i urodził się syn. I przez całe dzieciństwo była mi ta historia mówiona właśnie, że mam służyć Bogu. No, w katolicyzmie było to takie mniemanie, masz być księdzem. I tak to przez lata wzrastałem w tym. Ale miałem tę świadomość, że żyję dzięki modlitwie mojej matki, a tak naprawdę oczywiście później już to wygadłem, że to było wolą Pana. I teraz możemy pomyśleć właśnie o tym synu Abrama, który był z wyboru Boga, który był zaplanowany przez Boga. Nikt z nas sam ze swojej woli nie przychodzi na ten świat. To Bóg jest tym, który wcześniej o nas pomyślał i przewidział dla nas pewne 100%. Lubię to tak nazywać, żebyśmy mieli przed oczyma to, że Bóg ma dla nas pewną całość, którą chciałby w nasze życie wprowadzić. Teraz oczywiście zależy to od nas, na ile damy się temu pociągnąć, na ile damy mu miejsce. I Abram, mimo że nie mógł mieć dzieci po ludzku, jednak uwierzył temu i wiemy, że później urodził mu się syn. I następny rozdział ma nam też wiele do powiedzenia. 16 rozdział, przeczytam może ze dwa zdania. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Zobaczmy, po tak wielkim doświadczeniu wiary przychodzi taka sytuacja, która wydaje się aż nie pasuje do tego przeżycia, które było wcześniej. Ale kochani, czy tak nie jest w naszym życiu? Mamy pewne wyżyny wiary, ale potem często przychodzi czas takiej doliny, że to trudno porównać z tym, co było wcześniej, z tym wyjątkowym przeżyciem, z tym, jaką mieliśmy odwagę dla Pana. Przychodzi czas, kiedy nagle słabniemy. Kiedy słyszałem historię o pewnym bracie z Ukrainy, który miał piękną kartę, jeśli chodzi o życie w czasach komunizmu. Siedział w więzieniu, otwarcie głosił Pana, sprzeciwiał się tym różnym władzom. Taki bohater wiary, ale przyszła odwilż, wyjechał do Kanady. No i tam możliwości, praca, jedno auto, drugie auto, trzecie auto. W środę zbyt zmęczony, czy w środę zbyt zajęty, w niedzielę zbyt zmęczony. I tak ten, którego komunizm nie powalił, powalił materializm. I tak może być i w naszym życiu. Te błogosławione chwile w przeszłości nie gwarantują nam, że za 10 lat będziemy na pewno tak samo mocni jak kiedyś. To, że dzisiaj jestem mocny, jest tylko dlatego, że dziś od rana żyję z Panem. Nie żyje się na zapasach duchowych. Tak się nie da. Potrzeba cały czas mieć tę społeczność. Nie można się najeść raz na miesiąc. To trzeba robić codziennie. Są rzeczy w naszym życiu, które robimy codziennie. I tak jest z tym życiem duchowym. Tu widzimy, to małżeństwo czekało. 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 Czasem Bóg mówi tak. Jest to szybko widoczne. Przykładem może być Anna, żona Elkany, matka Samuela. Modliła się o syna, rodził się. Błogosławieństwo. Czasem Bóg mówi nie. Mamy przykład Michal, żony Dawida. Do śmierci pozostała bezdzietna. Ale czasem Bóg mówi czekaj. Wiecie, tak myślę, łatwo jest pomylić nie i czekaj. Bo nie, nie ma odpowiedzi. Wydaje, nic się nie dzieje. Czekaj, wydaje się podobnie, no nic się nie dzieje. Ale jeszcze coś takiego jest, jak poleganie na słowie. Jeśli odebrałem od Pana, że tak ma być, to teraz muszę się tego trzymać, co przeżyłem na początku. I zobaczcie, że tutaj Sara mówi, Pan odmówił mi potomstwa. Ona zapewne wiedziała o tym, co jej mąż przeżył z Bogiem. Czyli mówi jakby, Bóg mnie zawiódł. Obiecał, a nic nie dzieje. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy ta obietnica zawiodła? Czy trzeba było zadziałać na swoją rękę, żeby to się spełniło, co Bóg obiecał? W praktyce wiemy wszyscy, że nie jest to łatwe czekać. Łatwiej jest coś robić niż czekać. Ale w tym wypadku jedyną słuszną rzeczą było czekać na spełnienie obietnicy. Oczywiście Bóg nie powiedział, jak to się stanie. Nie sprecyzował. I tutaj Sara za zwyczajem narodów, wśród których żyli, proponuje Abramowi, aby obcował z niewolnicą. Wtedy było to normalne. To była norma. Posiadano wiele żon, w domach były niewolnice i normalną rzeczą było, że gospodarz miał dzieci z niewolnicą. To było do przyjęcia. Nam dziś może się to wydawać dziwne, czy no, z gruntu nie do przyjęcia. Ale my żyjemy w czasach, kiedy wiele grzechów stało się już normalnych. To, co dzisiaj nazywa się na przykład chodzenie ze sobą, nie jest normalne według Słowa Bożego. A jednak to stało się normalne, powszechne w świecie i pomału staje się normalne wśród dzieci Bożych. To, że niezamężni są sam na sam, jadą razem na wakacje, w końcu mieszkają ze sobą. Nie ma ślubu. Nie ma tego, co Bóg postanowił, kiedy zanim jeszcze grzech wszedł do świata. I to stało się normą. I tak i wtedy poszli za pewnym zwyczajem, który był normalnie przyjęty. I Abraham usłuchał rady Sary. Widzimy, że on miał wiarę. Ale im obojgu brakowało cierpliwości. My częstokroć nie różnimy się wiele od nich. I w naszym życiu też bywają tego rodzaju chwile. Myślę też, że i przy tym fragmencie można powiedzieć, że widzimy to, że Bóg nie zawsze blokuje to, co nie jest Jego wolą. My czasem mamy takie wyobrażenie, że jeśli coś nie jest wolą Pana, to Pan nie dopuści do tego, żeby to się stało. Może tak się zdarzyć. Tak było na przykład w przypadku Dawida, który szedł, żeby zabić czy wybić wszystkich mężczyzn z domu Nabala. Poseł Abigail, która go zatrzymała. Wyszedł mu naprzeciw, zatrzymał go. Ale zobaczmy z Batrzebą. Nic się nie stało. Nikt nie wyszedł naprzeciw. Nikt nie powstrzymał Dawida. Zgrzeszył. Nie zawsze tak jest, że Bóg nas powstrzyma przed tym, co jest złe. Tak i tutaj Bóg nie powstrzymał przed tą myślą, żeby zrealizować ten Boży plan na swoją rękę. Z 17 rozdziału przeczytajmy fragmencik. Rozdział 16, werset 15. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się. Bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może urodzić się dziecko? Czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? 19 wiersz. Na to rzekł Bóg: żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. Widzimy, że tutaj Bóg jeszcze raz konkretnie przypomina Abrahamowi o tym, co ma się stać i już mamy przybliżony termin. Stanie się to za rok. Ta obietnica okazuje się wiarygodna, prawdziwa. Widzimy, że Bóg doprowadza do kresu ludzkich możliwości, żeby było wyraźnie widać, że to jest z Boga, a nie z człowieka. Gdyby Abraham zrodził syna mając 20 lat, byłoby to całkiem normalne. Ale jeśli urodził mu się syn, kiedy ma 100, to już jest rzeczywiście zadziwiające. To znaczy, że to jest działanie Boga. I Bóg wielokroć w ten sposób działa, żeby to podkreślić. Przecież małżeństwo Izaaka i Rebeki, czy Jakuba i Racheli, czy Elkany i Anny, czy też Manoacha i jego żony, rodziców Samsona, czy też Zachariasza i Elżbiety, to były małżeństwa bezpłodne, które jednak na skutek modlitwy zostały pobłogosławione dziećmi. Właśnie z tego powodu, żeby było widać, że to jest z Boga. I może tak być w naszym życiu, że Bóg doprowadza nas do pewnej granicy wytrzymałości, żeby dać poznać, że to jest z Niego. Właśnie kiedy ta nadzieja całkowicie już upada. Chciałem podać taki przykład z mojej rodziny, taki może bardzo słaby, ale jednak takie coś miało miejsce w naszym domu, kiedy ileś lat wstecz rozpoczynaliśmy rozbudowę domu. Wtedy też miałem na myśli, zrealizujemy książeczkę mieszkaniową i to będzie jakiś zaczątek tej całej budowy. Ale potem w trakcie okazywało się, że te przepisy się zmieniały, że było coraz dalej do tego, żeby ją zrealizować. W końcu minęło ileś lat i nie mogliśmy je zrealizować. Ale mój syn Joel cały czas modlił się wytrwale o to, żeby Bóg dał nam zrealizować tę książeczkę. Kiedy razem żeśmy się modlili, często czy prawie zawsze o tym wspominał. W międzyczasie Bóg dał nam poznać, że Bóg i bez tej książeczki może nam pomóc w rozbudowie domu. I rzeczywiście Pan wiele serc poruszył i to wszystko szło naprzód. Naprawdę we wszystkim tym widzę rękę Pana. I po latach, kiedy jeszcze raz zwróciłem się do banku, okazało się, że jest pewna klauzula, że jest to możliwe, ale jest potrzebna konkretna data. Zanim żeśmy się do tego wszystkiego zabrali, minął jakiś czas. I kiedy przyszło do realizacji, okazało się, że robimy to ostatniego dnia. To był piątek. Gdyby to miało być w poniedziałek, już by nie było możliwe. I wtedy zauważyłem, Bóg odpowiedział na modlitwę mojego syna. Dzięki temu znowu mogliśmy zrobić jakiś krok naprzód w tej rozbudowie domu. To zaczęło się od modlitwy, bo zanim podjąłem myśli o budowie domu, to wiele miejsc z Biblii przemawiało do mnie o to w tym temacie i mówiło mi o tym, że mam jednak zacząć. To nie była łatwa decyzja i pewne miejsce też i brzmiało tak, początek Twój będzie niewielki, ale koniec wspaniały. Czy też wszyscy Twoi budowniczowie będą chwalcami Pana. I rzeczywiście tak jest. Pracują u mnie głównie ludzie wierzący. I to się też sprawdza. W tym wszystkim chcę powiedzieć, że Bóg często doprowadza do ludzkiej niemożności po to, żeby pokazać swoje działanie, swoją obecność. Teraz z 21 rozdziału pierwsze wiersze. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego. W tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Może jeszcze 6. Wtedy Sara rzekła, Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. Widzimy, Bóg dotrzymał słowa. Bóg dał syna, Izaak, jak czytamy to też i w liście do Galacjan, stał się symbolem nowego przymierza, wolności, dostępu do Boga, tego łaski. Z drugiej strony Hagar, niewolnica, jest symbolem właśnie strachu, zakonu, zniewolenia, niepewności. To są dwa przeciwstawne bieguny. I Izaak właśnie stał się tym dzieckiem, które w przyszłości miało stać się symbolem śmierci, cierpienia na krzyżu Pana Jezusa. I coś, co od razu zauważamy, zaraz później w tym rozdziale, że kiedy urodził się Izaak, to wtedy syn Hagar, Ismael, zaczął szydzić, to jest 9 wiersz, właśnie z Izaaka. Jest to też i prawdą, że to, co jest z mocy ciemności, zawsze sprzeciwia się temu, co jest od Boga. Jest to prawda, która ciągnie się przez całą Biblię, właśnie, że to, co jest cielesne, jest przeciwne temu, co duchowe. To, co jest z szatana, sprzeciwia się temu, co jest z Boga. I myślę, że wszyscy tego doświadczamy, tych sprzeciwów, prób powstrzymania nas, osłabienia, czy też zawstydzenia. Szatan zawsze dąży do tego, żeby ośmieszyć wierzących. Ale wiedzmy o tym, że od zawsze tak było, że te same cierpienia są udziałem naszych braci, którzy żyją w różnych miejscach na tym świecie. Tak było też i z Izaakiem, który od dzieciństwa doświadczał przykrości od swego starszego brata. Tak jak Anna doświadczała przykrości od Peniny. I rok w rok musiała te cierpienia nieść i wylewać je przed Panem. Przejdźmy teraz do 22 rozdziału. Chciałem przeczytać tutaj 11 wiersz. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abramie, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: oto ja. Siedem razy w Biblii Bóg podwójnie wzywa kogoś po imieniu. Nie wiem, czy młodsi już te miejsca odnaleźli. Kiedyś przed laty byłem akurat w Orzeszu na zgromadzeniu i brat Max o tym wspomniał, że jest tych siedem miejsc i zadałem sobie ten trud już wtedy, żeby te miejsca odnaleźć. I tu jest jedno z nich. Abrahamie, Abrahamie. Przedstawmy sobie taką rzecz. Nie pojawia się anioł pański. Abraham podnosi nóż, wbija go w pierś Izaaka. Izaak umiera. Potem odpala ten stos. Jest ofiara całopalna, a więc musi spłonąć. Wtedy Izaak zmartwychwstaje. Brzmi dziwnie, prawda? Coś takiego stało się z Jezusem Chrystusem. Poniósł śmierć, złożony do grobu, powstał z martwych. Tutaj Bóg oszczędził Abrahamowi tego. Wystarczyło na tym, że był gotów to uczynić. Izaak mógłby powiedzieć: mój ojciec był tak posłuszny Bogu, że był gotów mnie zabić. Błogosławieni synowie, którzy mają takich ojców, którzy są gotowi na wszystko, aby być posłuszni Bogu. Mamy dwukrotnie w Biblii napisane, że Izaak drżał przed Bogiem. Jeśli to szybko znajdę. Z Labanem. To jest 31 rozdział. Jakub mówi, 31 rozdział 1 Mojżeszowej, 42 wiersz. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak. I jeszcze 53 wiersz. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ojca ich, niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Możemy być pewni, że Izaak nigdy nie zapomniał tego momentu, kiedy widział swego ojca z drżącą ręką, z nożem nad jego piersią. Ale to miejsce musi nas natychmiast przenieść do tego miejsca, kiedy Pan Jezus wołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Spójrzmy na to, to jest Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 6 rozdział, nie przepraszam, dalej. 7, 46 wiersz, może od 5, a od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. Co znaczy? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Od 6 do 9 jazd, zatem te 6 godzin musimy tu mieć na względzie, a więc między 12 w południe a 15 zaległa ciemność. I Pan Jezus woła: czemuś mnie opuścił? Dzisiaj mamy często takie doświadczenie, że dzwonimy do kogoś, nie odpowiada. Tak bardzo kogoś potrzebuje, no nie podnosi. Możemy sobie inną sytuację wyobrazić. Idę do kogoś, do mego serdecznego przyjaciela, pukam, nie otwiera. Wyobraźmy sobie, że Chrystian przychodzi do taty. Wie, że tata jest w domu, puka, no nie otwiera. Firanka się rusza, ale nie otwiera. Możemy to sobie wyobrazić? Na pewno go otworzy, a jednak nie. Wie, że cierpię, ale mi nie pomaga. Wie, że jestem fałszywie oskarżony, ale mnie nie usprawiedliwia. Wie, że za chwilę spadnę, ale mi nie podaje ręki. Jestem w potrzebie, a ojciec mówi: odejdź, jesteś nieczysty. Możemy to sobie wyobrazić? To brzmi strasznie, ale coś takiego właśnie wydarzyło się tutaj, kiedy Pan Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od krzyku głosu mojego? Nasz Pan, Jemu zostało przypisane, czy zostały przypisane nasze grzechy i Bóg odsunął się od Niego. Niektórzy mówią, nie mógł patrzeć, ale to jest coś więcej. Odwrócił się, bo Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Jest to zatrważająca chwila. Co Pan Jezus przeżył ze względu na mnie? Jeśli klękamy do modlitwy, kochani, musimy mieć i to w pamięci, że tylko dzięki temu możemy tak swobodnie uklęknąć przed Bogiem i mówić do Niego, bo to miejsce mamy wywalczone przez Pana Jezusa. Gdyby nie Jego ofiara, to mógłby spokojnie uklęknąć i zwrócić się do Boga. Bóg jest ogniem trawiącym. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. A jednak my przychodzimy jak do Ojca, z ufnością, przez wiarę. W imieniu Pana Jezusa. Dzięki temu, że Chrystus jest w nas, Bóg nas wysłuchuje. Widzimy, jaka jest wielka łaska w tym, kim jesteśmy przed naszym Bogiem. Jeszcze 24 rozdział. Drugi wiersz. Rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego: połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Jeszcze 6 wiersz. Strzeż się, żebyś tam nie zaprowadził syna mojego. Widzimy, Abraham troszczył się o żonę dla swego syna. Tu możemy wznieść się wyżej i w Abrahamie widzieć Boga, w tym słudze Eliezeru, czy Eliezerze możemy widzieć Ducha Świętego, w Synu możemy widzieć Izaaku Chrystusa. A więc Bóg posłał Ducha Świętego, żeby przyprowadził oblubienicę dla swego syna. Czyli Rebeka jest tym przykładem na nas wierzących. Bóg posyła swego ducha, aby przyprowadził oblubienicę dla jego syna. I my nią jesteśmy. Czy to nie cudowne, że Bóg to zawarł w takiej historii? I zobaczmy, że on wśród Kananejczyków nie chciał znaleźć żony dla swojego syna. Ale właśnie tam, wśród rodziny, powiedzmy sobie, w Panu, nie chciał również, żeby jego syn tam został. Dlaczego? Bo Bóg obiecał tutaj, w ziemię Kanaan, tu w tym miejscu, nie tam. Nie chodziło o osobiste szczęście. Chodziło o to, żeby być wiernym Bogu. I mieszkał pod namiotami, jak czytamy, wraz z Izaakiem, Jakubem. Nie zbudował domu w ziemi obiecanej. Dlaczego? Bo wiedział, że ma dom w niebie. Co za wiara. On to bardzo praktycznie przekładał na swoje życie. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. I ta historia jest bardzo wyjątkowa. Dlatego, że ten sługa przedstawił to Panu i powiedział, jeśli ona mi odpowie i wielbłądy twoje napoje, to będzie tak. I tak się stało. Bóg tak ułożył okoliczności, że ta sprawa się ziściła. Pan poprowadził tego sługę w ten sposób, żeby tę oblubienicę przyprowadzić. Jest to też i przykład na to, że my w naszym życiu możemy konkretne sprawy życiowe, nie tylko szukanie męża czy żony, nie tylko poważne decyzje, jak to, czy budować dom, czy nie, czy jak to, gdzie mam pracować, ale wszelkie decyzje, nie tylko te duże, ale także te małe sprawy, powierzać Panu, a Bóg układa okoliczności w ten sposób, że jest to nieprzypadkowe. Wielokrotnie osobiście też tego doświadczyłem i my też potrzebujemy właśnie tego potwierdzenia, że nasz Bóg jest żywy, że ta wiara to nie jest tylko dobra teoria, ale jest to naprawdę praktyka. To jest nie tylko prawda, ale jest to też i działanie, czy współdziałanie z Bogiem na co dzień. Kiedyś mój teść mi mówił, jak był właśnie tutaj, w tym zborze. Nie wiem, czy to było niedzielne, czy środowe, czy czwartkowe. W każdym razie była cisza. Otworzył Biblię i tak szuka jedno miejsce. Potem szuka drugie miejsce. Myśli o trzecim miejscu. Już miał zamiar wstać. I wstał inny brat. I mówi, przeczytajmy ten i ten urywek. I też mówi, to był właśnie ten, który wybrałem jako pierwszy. I to jest radość. To jest lepiej, jeśli ktoś to przeczyta, co akurat Pan dał mi do serca. Ale potem ten brat mówi, przeczytajmy jeszcze. I to było to drugie miejsce. I mówi, wtedy się zrobiło mi się ciepło. I mówi, to przeczytajmy jeszcze trzecie miejsce. To było właśnie to, które on wybrał, a nie przeczytał. I mówi, wtedy zrobiło mi się gorąco. I tak to jest nie tylko w takiej rzeczy, o której powiedziałem, ale w rzeczy większej, w życiowych sprawach, kiedy widzimy, że to, co ja miałem na sercu, Pan kładzie innemu na serce. W ogóle możemy zauważyć, że jeśli coś jest z Boga, to Bóg porusza więcej serc dla tej sprawy. Okazuje się, że mamy sprzymierzeńców w danej sprawie, ale to wszystko zaczyna się od kolan. myślę, że musimy pomału kończyć, dlatego chciałbym przejść od razu do rozdziału 27. rozdział. Też pierwsze wiersze przeczytajmy. A gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa starszego syna swego i rzekł do niego: Synu mój, a on powiedział: oto ja. I rzekł: oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę. I przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię, i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. Rebeka zaś słyszała, gdy Izaak mówił to do Ezawa, syna swego, i wyszedł Ezaw w pole, aby upolować zwierzynę, i przyniósł ją. A Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc: oto słyszałam ojca twego, tak mówiącego do Ezawa, brata twego. Przynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł. Ja bym cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Teraz więc, synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co ci każę. Idź do trzody i weź mi stamtąd dwoje dorodnych koźląt, ja zaś przyrządzę z nich dla ojca twego smaczną potrawę, którą lubi. Potem zaniesiesz ją ojcu swemu i spożyje ją, aby cię pobłogosławił przed swoją śmiercią. Ta historia jest na tyle znana, że na tym przestaniemy. Widzimy w tym fragmencie, że coś w tej rodzinie pękło. Że żona za plecami męża próbuje coś przeprowadzić. Że ojciec ciągnie za jednym synem, matka za drugim. Widzimy, że ten dom jest podzielony. Już wcześniej mogliśmy to zauważyć w 25 rozdziale, że Ezaw nie był człowiekiem duchowym. Nie cenił pierworodztwa, czyli starszy syn, starszemu synowi należał się podwójny dział. Jemu to było obojętne. Ta chwila zmęczenia w teraźniejszości, teraz, właściwie zasłoniła to wszystko, co było w przyszłości. I powiedział: skoro za chwilę umrę, to weź sobie to pierworodztwo. I za miskę zupy to sprzedał. Widzimy, że to był człowiek, który myślał tylko o rzeczach ziemskich. I Izaak, trzymając się tej ludzkiej zasady, chciał pobłogosławić Ezawa, bo był starszy. Ale przecież musiał o tym wiedzieć, co wcześniej Pan powiedział do Rebeki. To czytamy w 25 rozdziale. Starszy będzie służył młodszemu. I to było od Boga. Oczywiście dopiero później, 1500 lat później, księdza Malachiasza, prorok o tym mówi: Jakuba umiłowałem, Ezawem wzgardziłem. Ale ta rzecz o wyborze Jakuba przed Ezawem, czyli młodszego przed starszym, była Izaakowi wiadomo. W ogóle w Biblii możemy zauważyć, że Abel młodszy jednak był wybrany, a nie Kain. Że Izaak młodszy, a nie starszy Ismael. Że nie Efraim, przepraszam, że nie Manasses starszy, tylko Efraim. Że Józef został pobłogosławiony, prawie najmłodszy, a nie Ruben, najstarszy. Idąc dalej, my poganie, a nie Żydzi. Myśmy się pierwsi nawrócili, jak gdyby. To jest wyjątkowość u Boga. Bóg zawsze, widzimy, kieruje się tym, co słabe, tym, co drugie, tym, co mniej ważne. To właśnie wybiera i to błogosławi. I tak było też i w tym przypadku. A jednak Izaak, widzimy, to, żeby już słabo widział, też i wskazuje na jego duchową słabość. Mąż, który bał się Boga, drżał przed Bogiem. Widzimy na starsze lata to polowanie, smaczna potrawa. To było dla niego ważniejsze, czy bliższe niż to, żeby wypełnić Bożą wolę. Dlatego widzimy, że nie wystarczy w młodości żyć z Bogiem. To musi trwać aż do końca. I znamy tę historię. Jakub się przebiera za swego brata, oszukuje swego ojca. Jest błogosławiony. Możemy sobie zadać pytanie, a gdyby matka mu dorodziła co innego? Gdyby powiedziała, synu, słyszałam, co ojciec powiedział do Ezawa, ale wierzę, że będzie tak, jak Bóg obiecał. Mogłaby tak powiedzieć. I wtedy nie wiem jak. Coś by się musiało wydarzyć. Może Ezaw by nie wrócił z tego polowania. Może by złamał nogę. Może by cokolwiek się stało. Ale jednak nie byłby pobłogosławiony. Dlatego, że Bóg obiecał, że jednak ten młodszy będzie bardziej błogosławiony niż ten starszy. A więc Jakub, a nie Ezaw. Ale widzimy tutaj, znowu jest taka ludzka intryga, żeby Boży cel osiągnąć po swojemu. Dopomóc Bogu, jakby, żeby to się stało. Z tego wynikło nieszczęście, bo Jakub musiał uciekać z domu. Rebeka znowu próbowała jakoś podejść swego męża. To czytamy ostatnie zdanie 27 rozdziału. Jakub był 7 lat za jedną żonę, 7 lat za drugą żonę, 6 lat za trzodę, 20 lat ciężkiej pracy. Bóg go wychowywał i rzeczywiście on wzrastał we wierze. Jego problemy potem w domu, to, że sądził, że stracił swego umiłowanego Józefa, potem dwóch innych swoich synów musiał jak gdyby oddać do Egiptu na chwilę. Widzimy w tym, ile miał utrapienia. I to on powiedział, krótki i zły był czas życia mojego. Ale na koniec życia miał wspaniały czyn. Skłonił się nabożnie, sparty o wierzch swojej laski. Ten moment to takie prawie nic. Było najwznioślejszym wyrazem jego czci dla Boga. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Ale ten moment wiary Izaaka, chciałbym tutaj bardzo podkreślić, który jest w tym 27 rozdziale, kiedy wraca Ezaw i cała sprawa się odkrywa. I to czytamy w 33 wierszu. Izaak przeląkł się ogromnie i rzekł, któż to więc był ten, co upolował zwierzynę? I przyniósł mi, i ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i pobłogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. My czytamy w liście do Hebrajczyków, że przez wiarę pobłogosławił. Na pierwszy rzut oka się wydaje, został oszukany. Ale tu chodzi o ten moment, że kiedy zdał sobie sprawę, nie odwołał tego, musiał sobie uprzytomnić, taka była wola Boga. I tu jego wiara się okazała. A zatem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Widzimy, że to był każdy z tych mężów, miał Boga jako swego. Tak i każdy z nas musi to mieć. Jeśli mamy wierzących rodziców, to nie jest tylko Bóg naszego Ojca, ale też musi być mój Bóg. Nie tylko wierzymy ze względu na rodziców, czy ze względu na żonę, czy żona ze względu na męża, ale ze względu na Boga, na Niego samego. Osobiście każdy idzie z Bogiem. Musi mieć swój osobisty dział z Bogiem. I teraz na koniec już chciałem przypomnieć ten fakt, że w chwale, kiedy będzie wesele baranka, wiemy o tym, że jest małżonka i są goście. To jest 19 rozdział. I my jesteśmy małżonką. My, którzy nawróciliśmy się od czasu zesłania Ducha Świętego do pochwycenia. Ci, którzy w tym czasie uwierzą Ewangelii, osobiście w Pana Jezusa Chrystusa, mają ten przywilej, to stanowisko bycia panią młodą. Natomiast tacy mężowie jak Izaak, Abraham, Jakub, Jan Chrzciciel, Daniel, wielcy mężowie Boży, są gośćmi. Oczywiście to jest wspaniała rzecz, być gościem na weselu, I Jan Chrzciciel mówi, tej radości doznaje w całej pełni. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym, ktoś, kto jest nieznaczny, ktoś, kto nie jest wcale wyjątkowy, ale ktoś, kto zaufał Panu Jezusowi, jest większy niż Izaak, większy niż Abraham, większy niż Jan Chrzciciel. Dlaczego? Dlatego, że uwierzył w Pana Jezusa. I Bóg właśnie tych z czasu łaski, którzy mają ten osobisty związek z Jego Synem, czyni czy mianuje oblubienicą. Na moim weselu był Gerhard Kornas, był Joachim Kulej, ale to ja byłem Panem Młodym. W wieczności też tak będzie. Będą ci wielcy mężowie, ale będą gośćmi. My będziemy małżonką. Jaki wielki mamy przed sobą dział. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, mój Bóg. Po hebrajsku jest Adon, czyli Pan, ale jest Adonai, czyli mój Pan. Dlatego niech to każdy z nas ceni w swoim sercu, że mamy Boga jako swego.